Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Dlaczego ludzie umierają śmiercią samobójczą Thomasa Joynera to naukowo popularna analiza samobójstwa napisana przez psychologa klinicznego, którego życie osobiste również zostało nim dotknięte. Jej celem nie jest sprowadzenie złożonego zjawiska do jednej przyczyny ani dostarczenie prostego poradnika interwencji. Joyner próbuje wyjaśnić, dlaczego część osób przechodzi od cierpienia psychicznego i myśli samobójczych do śmiertelnego działania. Osią książki jest rozwijana przez autora teoria interpersonalna. Według niej największe ryzyko pojawia się, gdy łączą się trzy elementy przekonania: że jest się ciężarem dla bliskich, poczucie zerwanej więzi z innymi oraz nabyta zdolność do pokonania naturalnego lęku przed samouszkodzeniem i śmiercią. Autor sprawdza tę koncepcję, zestawiając dane kliniczne i epidemiologiczne z przykładami z historii, kultury, antropologii, genetyki oraz neurobiologii. Powstaje rzeczowa, a zarazem współczująca próba uporządkowania pytań, które po samobójstwie często pozostają dla rodzin i specjalistów najbardziej bolesne. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, teoria interpersonalna łączy pragnienie śmierci z możliwością działania. Najbardziej charakterystycznym wkładem Joynera jest rozdzielenie dwóch kwestii, które bywają mylone: pragnienia odebrania sobie życia i zdolności do podjęcia śmiertelnego działania. Autor argumentuje, że głęboki kryzys, depresja czy myśli samobójcze same w sobie nie wyjaśniają, dlaczego tylko część cierpiących osób podejmuje próbę o najwyższym ryzyku. W jego modelu pragnienie śmierci rodzi się przede wszystkim z połączenia postrzeganej uciążliwości dla innych i niespełnionej potrzeby przynależności. To jednak nadal nie wystarcza. Człowiek ma silny, biologicznie zakorzeniony odruch samozachowawczy, dlatego przejście od myśli do działania wymaga także osłabienia lęku przed bólem i śmiercią. Joyner nazywa ten składnik nabytą zdolnością. Teoria nie sugeruje, że samobójstwo jest racjonalnym skutkiem samotności, ani że da się je przewidzieć jednym wskaźnikiem. Jej wartość polega na wskazaniu współdziałania procesów psychologicznych. Umożliwia to bardziej precyzyjne myślenie o ryzyku, trzeba pytać zarówno o cierpienie, więzi i poczucie bycia ciężarem, jak i o to, czy naturalne hamulce chroniące życie zostały osłabione. Model porządkuje rozproszone obserwacje kliniczne bez ignorowania indywidualnych różnic. Po drugie, postrzegana uciążliwość i brak przynależności jako źródła pragnienia śmierci. Joyner traktuje przekonanie o byciu ciężarem oraz poczucie nieprzynależenia jako odrębne, lecz wzajemnie wzmacniające się doświadczenia. Postrzegana uciążliwość nie oznacza obiektywnej zależności od rodziny czy otoczenia. Chodzi o subiektywną, często zniekształconą przez depresję ocenę, że własne istnienie szkodzi bliskim, obciąża ich emocjonalnie, finansowo albo organizacyjnie. Z kolei niespełniona przynależność dotyczy poczucia izolacji i braku trwałej, wzajemnej więzi. Można jej doświadczać nawet wśród ludzi, ponieważ sama obecność innych nie gwarantuje poczucia bycia widzianym i potrzebnym. Książka pokazuje, dlaczego połączenie tych stanów jest szczególnie groźne. Osoba, która czuje się samotna, ma mniej codziennych doświadczeń podważających przekonanie, że innym byłoby bez niej lepiej. Osoba przekonana, że stanowi ciężar, może natomiast wycofywać się z kontaktów, aby rzekomo chronić innych, co dalej pogłębia izolację. Ten mechanizm ma istotne znaczenie interpretacyjne. Przesuwa uwagę z moralnych ocen na sposób, w jaki cierpienie zmienia odbiór relacji. Zarazem podkreśla wagę realnej więzi społecznej, komunikowania wartości danej osoby oraz traktowania wypowiedzi o beznadziei i byciu ciężarem jako sygnałów wymagających poważnej uwagi. Po trzecie, nabyta zdolność wyjaśnia, dlaczego instynkt samozachowawczy może słabnąć. Trzecia część teorii Joynera dotyczy nabytej zdolności do samobójstwa, czyli stopniowego osłabienia naturalnego lęku przed bólem, obrażeniami i śmiercią. Autor odrzuca uproszczenie, według którego człowiek w kryzysie automatycznie jest gotów przekroczyć instynkt samozachowawczy. W jego ujęciu jest to zwykle poważna psychologiczna bariera. Może ona jednak słabnąć wskutek powtarzających się doświadczeń bólu, kontaktu z przemocą, deciszych zachowań autoagresywnych lub innych sytuacji, które prowadzą do habituacji, czyli przyzwyczajenia do tego, co wcześniej budziło silny lęk. Nie chodzi o jedną uniwersalną drogę ani o prosty determinizm. Joyner opisuje mechanizm podatności, a nie nieuchronny scenariusz. To rozróżnienie ma istotne konsekwencje dla rozumienia różnicy między samymi myślami samobójczymi, a szczególnie wysokim ryzykiem działania. Uczucia beznadziei oraz osamotnienia wymagają pomocy niezależnie od ich nasilenia. Lecz pełniejsza ocena ryzyka musi uwzględniać również czynniki osłabiające ochronną funkcję strachu. Autor przedstawia ten problem bez sensacyjności. Zamiast romantyzować odwagę lub przypisywać śmierć samobójczą słabości charakteru, opisuje ją jako możliwy objaw ciężkiego zaburzenia procesów chroniących życie. Dzięki temu książka sprzeciwia się językowi winy i uproszczonym moralnym etykietom. Po czwarte, szerokie spektrum danych ma sprawdzić teorię, a nie zastąpić nią złożoność człowieka. Joyner buduje argumentację na wielu rodzajach materiału, obserwacjach klinicznych, badaniach epidemiologicznych, wiedzy o zaburzeniach psychicznych, genetyce i neurobiologii, a także odniesieniach do historii, literatury i kultury. Tak szeroki zakres nie jest jedynie zabiegiem erudycyjnym. Ma pokazać, czy teoria interpersonalna pomaga wyjaśniać wzorce występujące w różnych populacjach i kontekstach, na przykład różnice związane z płcią, grupą społeczną czy wykonywanym zawodem. Autor nie przedstawia pojedynczego czynnika jako kompletnej odpowiedzi. Genetyczna podatność, cechy neurobiologiczne oraz choroby psychiczne mogą zwiększać ryzyko, ale nie stanowią samodzielnego wyroku. Podobnie czynniki społeczne nie wyjaśniają każdego przypadku. Wartość tej perspektywy polega na łączeniu poziomów analizy biologicznego, psychologicznego i relacyjnego. Czytelnik otrzymuje obraz samobójstwa jako zjawiska wieloprzyczynowego, ale nie chaotycznego. Teoria ma wyjaśniać, w jaki sposób różne okoliczności mogą zbiegać się w podobnym mechanizmie ryzyka. Zarazem książka wymaga ostrożnej lektury. Dane dotyczące grup mówią o wzorcach, nie o losie konkretnej osoby. Różnice statystyczne nie usprawiedliwiają stereotypów ani nie zastępują uważnej, indywidualnej oceny cierpienia, relacji i sytuacji życiowej. Na koniec, książka porządkuje rozumienie ryzyka, lecz nie jest szczegółowym podręcznikiem interwencji. Dlaczego ludzie umierają śmiercią samobójczą, wyróżnia się przede wszystkim ambicją wyjaśnienia, a nie oferowaniem gotowego protokołu pomocy. Junior odpowiada na pytanie dlaczego, które po samobójstwie często powraca w rodzinach, wśród przyjaciół i w praktyce klinicznej. Pomaga zrozumieć, że zachowania samobójcze nie powinny być odczytywane jako egoizm, manipulacja, tchórzostwo czy prosty wybór dokonany bez wpływu choroby i cierpienia. Ta korekta mitów ma praktyczne znaczenie, ponieważ moralizowanie może utrudniać rozmowę i opóźniać szukanie wsparcia. Jednocześnie książka nie zastępuje szkolenia klinicznego, terapii ani procedur kryzysowych. Czytelnik poszukujący szczegółowych instrukcji reagowania, planowania bezpieczeństwa czy prowadzenia interwencji znajdzie tu raczej ramę rozumienia niż kompletny zestaw narzędzi. Jest to ograniczenie, ale także zaleta uczciwie określająca zakres pracy. Autor nie obiecuje pewnego przewidywania indywidualnego zachowania. Wskazuje natomiast, jakie doświadczenia i mechanizmy zasługują na szczególną uwagę. Dla specjalistów teoria może stanowić język do porządkowania oceny ryzyka, a dla bliskich narzędzie do bardziej empatycznego rozumienia cierpienia. W obu przypadkach kluczowym wnioskiem pozostaje możliwość zapobiegania, gdy sygnały zagrożenia są traktowane poważnie i łączone z profesjonalnym wsparciem. Podsumowując, książka Joyniera będzie szczególnie wartościowa dla psychologów, psychiatrów, studentów kierunków pomocowych, pracowników ochrony zdrowia oraz osób, które chcą lepiej rozumieć samobójstwo bez uciekania w stereotypy. Może być także ważną lekturą dla bliskich dotkniętych stratą, choć ze względu na temat i naukowy charakter wymaga emocjonalnej gotowości. Jej główna korzyść intelektualna polega na uporządkowaniu problemu, który często przedstawia się albo jako całkowicie niepojęty, albo zbyt łatwo wyjaśniany pojedynczym zdarzeniem. Joyner pokazuje, że samobójstwo może być rozpatrywane systematycznie, a zarazem z zachowaniem szacunku dla ludzkiego cierpienia i niepowtarzalności każdego przypadku. Na tle wielu książek z tej dziedziny wyróżnia ją spójna konstrukcja teoretyczna. Zamiast wyliczać czynniki ryzyka bez wyraźnego związku, Autor proponuje model łączący relacyjny wymiar pragnienia śmierci z procesem nabywania zdolności do przekroczenia instynktu samozachowawczego. Równie charakterystyczne jest zestawienie perspektywy klinicznej z epidemiologią, biologią i obserwacjami kulturowymi. Nie jest to jednak praktyczny poradnik kryzysowy ani zamiennik kontaktu ze specjalistą. To przede wszystkim książka wyjaśniająca, która daje czytelnikowi precyzyjniejszy język do rozpoznawania izolacji, poczucia bycia ciężarem i innych sygnałów cierpienia. Dzięki temu pozostaje jedną z ważnych wpływowych prób naukowego zrozumienia mechanizmów samobójstwa. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Thomas Joyner, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.